nie zrównałem Szeli i Kościuszki. Tylko pokazałem, że to była zupełnie różna...
Ale gdzie w ogóle porównywać postaci? Nie, bez sensu to było, panie pośle.
Nie, nie było bez sensu.
Dobrze, to już panu tłumaczę, dlaczego to było bez sensu.
Coś, co rozbija europejską spójność, nie jest tylko postawa Niemiec i Francji. O wiele gorszą rolę odgrywa tu Orban.
Ze mną Maciej Gdula, poseł Nowej Lewicy, doktor habilitowany, socjolog. Chciałbym zacząć od wątku, który właściwie pojawił się. Dzień dobry, tak w ogóle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam. Chciałbym zacząć od wątku, który właściwie pojawił się dzisiaj w postaci takiego obrazka, który przetoczył się przez media społecznościowe, ale powiem szczerze, że mnie zbulwersował. Partia razem zaprotestowała przeciwko lansowaniu przywilejów stanowych, czyli jak rozumiem tytułów szlacheckich, różnych innych w mediach, rysunkiem Jakuba Szeli, właśnie takim wskazaniem, że jakby coś, pamiętajcie o Jakubie Szeli. No to jest jednak trochę niesmaczne, szczerze mówiąc, chyba jak na nowoczesną lewicę.
To jest w ogóle pytanie o miejsce Szeli w historii polskiej.
No, jakie jest miejsce Szeli w historii polskiej? No jest zbrodniarzem.
Ja przyznam, że mam jakby widzę tę postać w trochę bardziej złożony sposób. Trzeba...
Tego się obawiałem, niestety.
Ale to rozumiem, że też dlatego rozmawiamy. Co nie znaczy, że tak uważam, że należy, nie wiem, że można z niego zrobić drugiego Kościuszkę, tak? Znaczy, to jest trochę jednak inna para kaloszy, że tak powiem. O ile Kościuszko zaczął powstanie jako rewolucję społeczną tak naprawdę, wciągnął chłopów, wciągnął Żydów do armii, jak to był skowyt, że Żydzi będą służyć w polskim wojsku. On się tego nie bał, bo mówił, będziemy się wyzwalać od Moskali, a jednocześnie będziemy budować wielki, dumny, inkluzywny naród. I to było, tak tego Kościuszce nikt nie zabierze, to jest rzeczywiście wielkie. Co z Szelą? Szelę trudno uznać za przywódcę powstania narodowego. Natomiast na pewno jest to oddolny bunt przeciwko szlachcie. Oczywiście z przyzwoleniem władz austriackich, ale pamiętajmy, teraz się odwołam do bardzo prawicowego socjologa Michała Łuczewskiego, który robił badania w Małopolsce. Tam zresztą skąd ja pochodzę i skąd zresztą pochodził mój przodek, który też brał udział w rabacji galicyjskiej. Był jednym z przywódców. Nazywał się Koryga.
Ma pan portret?
Nie, nie mam portretu.
Dobrze, tyle,
i też jakoś
dobrego.
Nie szafuję nim, tak? Znaczy nie mówię, że to, a tu mam świetnego przodka, który tam szlachtę rysnął i tak dalej, ale bardzo mocno w pamięci społecznej tego regionu, także na przykład w pamięci mojej mamy, jest to, że panowie gnębili chłopów. I to przekonanie nie wzięło się znikąd. Tam ci chłopi bardzo długo też nie patrzyli na siebie jako na Polaków. Jak po pierwszej wojnie wrócił ktoś na wieś, do Żmiącej, to już do Michała Łuczewskiego nawiązuje, i powiedział, że jest Polakiem, to ludzie się z niego śmiali. Naprawdę, chłopi się śmiali. Polak, czyś ty zgłupiał? Polaki to są po dworach. A my jesteśmy chłopi.
Dobra, relacje...
Nie można od tego abstrahować, bo my tak mówimy, a ty tak...
Okay,
zupełnie ale, nie patrzmy na realia, tylko historycznie patrzmy, czy dzisiaj Szela jest kimś,
ale kilka rzeczy po kolei. No, pierwsza sprawa, no samo porównywanie Szeli do Kościuszki. Szela sam jako człowiek, no są przekazy historyczne, które wskazują na to, że Szela był zbrodniarzem. Zabijał dzieci, brał udział w rozpruciu brzucha tam bodajże 8-latkowi, no zabijał 80, brał udział w zatłuczeniu cepami 87-letniego staruszka. Był austriackim, był rzeczywiście prawdopodobnie austriackim agentem, no wiadomo, że później dostał ten duży majątek za tą swoją działalność. No i ostatnia sprawa. Niewątpliwie stosunki pańszczyźniane wówczas były zapóźnione, jak na Europę, były trudne. Natomiast po pierwsze Polska była pod zaborami i zaborca jednak utrzymywał ten stan. Dla przypomnienia, no, jeżeli chodzi o pierwszy zabór, to był okres od 1772 roku, więc zaborca bardzo długo utrzymywał ten stan. No i druga sprawa, argument, że albo szlachta wyzyskiwała, więc dostała za swoje, albo więc tak się stało, no przypomnę, przypominam, że tego samego argumentu używali antysemici i tego samego argumentu używały czarne sotnie w Rosji. No, ale... Że Żyd wyzyskuje rosyjskiego chłopa, go okrada, w związku z tym teraz przyjadą kozacy i tych Żydów wyrżną. To jest dokładnie ten sam argument. Znaczy, ja...
Nie, panie redaktorze, to jednak...
Szczerze mówiąc, burzę się, kiedy słyszę coś takiego.
Uzupełnijmy. Po pierwsze, ja nie zrównałem Szeli i Kościuszki. Tylko pokazałem, że to była zupełnie różna...
Ale gdzie w ogóle porównywać postaci?
Nie, jeden i drugi są powiązani z walką klasy chłopskiej o samostanowienie, o niezależność, autonomię.
No ale jaką autonomię tworzą... Po pierwsze, ani Szela nie tworzył autonomii, ani Kościuszko nie tworzył autonomii chłopskiej. Kościuszko walczył w gruncie rzeczy o sprawę narodową, traktując jako element narodu chłopstwo.
To znaczy, że wszystko stawiał na głowie. Znaczy, naród to była szlachta. On powiedział, za szlachtę nie pójdę walczyć. Nigdy. Za szlachtę nie. Za chłopów tak. Za Żydów tak. Za kobiety tak. Za wszystkich.
Jeżeli uznać...
To jest zupełnie przewrócenie do góry nogami tej koncepcji polskości, która była w
XVIII. A tutaj można też spojrzeć inaczej, ponieważ Kościuszko mówił o uszlachceniu, wówczas zresztą bardzo często mówiono o uszlachceniu narodu, czyli o tym, że wynosimy chłopa do poziomu szlachty, a nie wyrzynamy szlachtę w imię chłopstwa. To była w dużo większym stopniu ta koncepcja, ale jak ona się ma w ogóle do Szeli, który o żadnej autonomii nie mówił. On był po prostu facetem, który sprowokował tak naprawdę rabunkową rzeźnię, a na końcu dostał za to nagrodę.
To jest tak, że teraz uzupełnijmy ten obraz, który pan redaktor namalował, że to był tylko wyzysk chłopów. To nie był tylko wyzysk. Tam, gdzie było pańskie, pan reprezentował też państwo. Miał swobodę w stosowaniu kar cielesnych, wymierzania prawa. Także działo się wiele nadużyć związanych z karami cielesnymi, z zabójstwami chłopów. To nie było tak, że to było tylko branie pracy za darmo. To były stosunki naprawdę niewolnicze. Dzisiaj już to dość dobrze mamy opisane, więc ta nienawiść chłopów do panów była olbrzymia i ona się zaktualizowała w tej rabacji. I to była zemsta. I to jest jakby bardzo dobrze, że weszliśmy na te tematy, bo to jest różnica między dwoma sposobami przekraczania dominacji. Jeden to jest ten, który prezentuje Kościuszko w zrywie, w rewolucji, w czymś, co zmienia stosunki społeczne. I Szela to jest zemsta, to jest odpłata, to jest niszczenie przeciwnika, niszczenie tego, kto dominuje. I jak popatrzymy na dziedzictwo tego i co wynikło z powstania kościuszkowskiego, które jednak zostało w pamięci, Kościuszko został bohaterem, wracano do tego, zrobił się z tego mit. Tutaj niewiele się z tego stało politycznie. I to jest też, jak mnie pan redaktor który pyta, kogo wolę, Szelę czy Kościuszkę, to wolę Kościuszkę. Ale widzę, skąd się wziął bunt Szeli.
No tak, ale to mówienie, że bo szlachta wyzyskiwała i tak dalej, dominująca pozycja szlachty w tamtym okresie, w warunkach zaboru austriackiego, jest też bardzo daleko idącym uproszczeniem, panie pośle. Proszę zwrócić uwagę, to jest okres bardzo długiej okupacji. Okupacja austriacka była w pierwszym okresie dużo ostrzejszą okupacją. Ten cały luz taki austriacki to jest koniec XIX wieku. Natomiast wówczas to jest bardzo duże odbieranie już przywilejów, nawet majątków polskiej szlachcie. To jest okres po powstaniu listopadowym na terenach zaboru rosyjskiego. To jest okres po przegranych wojnach napoleońskich i ta szlachta jest tak naprawdę w odwrocie. Ona biednieje, zyskuje coraz większe kompetencje, urzędnik carski. Tak naprawdę to ze środowisk też tej szlachty zaczyna wychodzić mówienie, które później przecież będzie widoczne w wiośnie ludów w 1948 roku. O reformie społecznej. I co się dzieje? Austriacy robią ruch wyprzedzający. Za pomocą swojego agenta konfliktują grupy społeczne i po prostu prowokują rzeźnię taką na tle głównie rabunkowym. Zresztą nastawienie chłopstwa też było bardzo różne i co więcej, chłopi łamistry. Rzeczywiście w trakcie rabacji podobno oszczędzano Żydów, natomiast już było bardzo marnie słupami łamistrajkami, którzy nie chcieli tych dworów palić i takich zapisów jest dużo. Więc, wydaje mi się, że jednak to nie jest najmądrzejsza droga dla lewicy. No przyzna pan poseł.
Na pewno, ale jest też Tak, bo to jest dużo wątków poruszamy, one są bardzo ciekawe. Cieszę się, że w ogóle rozmawiamy o tym, to się rzadko zdarza. Z jednej strony rzeczywiście zaborcy prowadzili politykę osłabiania szlachty, ale też była rywalizacja w ramach polskich rodów szlacheckich i rywalizacja między dużymi i małymi. I duzi grali przeciwko małym. To jest świetnie opisane w takiej książce Trójkąt ukraiński Daniela Beauvoir. Bardzo dobra książka, gruba, ale warto czytać. Też tam jest bardzo dużo opisów tych prześladowań chłopów, właśnie zabójstw, pobić i tak dalej. To się nie bierze znikąd. No i jak dochodzimy do tego Shelley, to warto sobie przypomnieć te pieśni buntu, które jakiś czas temu wyszły w takiej punkowej wersji. Tam widać, jaki to był gniew, jaka tam była nienawiść wobec tych panów i to się przerodziło w te takie brutalne, rzeczywiście mordercze rozprawy.
A wie pan, kiedy
ze szlachtą.
Kończąc ten wątek, bo chciałbym też do innych przejść, ale wie pan, kiedy tak naprawdę Shela zaczął być w ogóle w Polsce, w jakiejkolwiek polskiej kulturze doceniany?
Jest na przykład świetny dramat przedwojenny o Jakubie Shelley, takiego chyba Jasińskiego. Wydaje mi się, że to ci futuryści zaczęli go przypominać. I w Weselu też jest.
No nie, Weselu jest jednoznacznie pokazane. No co więcej, inni szatani byli tam czynni. No on się jednak pojawia jako wyrzut narodu polskiego, zarówno tego szlacheckiego, jak i chłopskiego w kulturze, a tak naprawdę...
Szlachta idzie do chłopu, szlachta się chce z nimi fraternizować, rozumie te swoje błędy.
Shelley zaczyna się robić bohatera w latach stalinowskich tak naprawdę i to jest tak naprawdę renesans Shelley.
No tak,
jako tak naprawdę przeciwnika polskości.
Ale jeżeli stwierdzimy, że komunistyczna Rosja czy ZSRR wysłała człowieka w kosmos, to co to znaczy, że w ogóle latać w kosmos nie będziemy?
Nie,
no bez przesady.
Nie wolno mordować, ale właśnie a propos tego. Ostatnio właściwie to oprócz naukowców, kilkorga naukowców, głównie pani Engelking, pana Grabowskiego i przede wszystkim pana Bilewicza, który bardzo mocno się zaktywizował, jest aktywny dzisiaj w tej sprawie, pan stał się taką twarzą narracji czy tego argumentu, że Polacy ponoszą bardzo dużą winę. Właściwie uważa pan, że Polacy brali współudział w Holokauście?
Nie, to musimy to po kolei, też tak jak z Shellą zrobiliśmy. Jest coś takiego jak pamięć o zagładzie. Ona powinna być oparta na prawdzie, ona powinna być oparta na dokumentach, materiałach, świadectwach i też rozróżnieniu, czym było ludobójstwo na Żydach, Holokaust, Shoah i czym było ludobójstwo na Polakach.
Pana krytycy i tej wersji twierdzą, na co niestety jedna wypowiedź pani Engelking co najmniej dała bardzo mocną wskazówkę ku temu, że wiele osób odbiera, w tym ja, że przynajmniej część z państwa traktuje to tak, jakby ludobójstwo na Żydach było czymś bardziej wzniosłym, lepszym niż ludobójstwo na Polakach, albo ginący Żyd był w jakiś sposób lepszy, albo ta śmierć miała większą wartość niż śmierć, albo śmierć Polaka mniejszą.
No ja zrozumiałem tę wypowiedź profesora Engelking zupełnie inaczej. To znaczy ja zrozumiałem, że część Polaków tak patrzyła na śmierć Żydów i ona to
zobaczyła. Ona mówi konkretnie o metafizyce. Śmierć Żyda była metafizyczna, śmierć Polaka była prostą śmiercią, jak zwykłym umieraniem, jak umieranie zwierzęcia. Tak rozumiem tą wypowiedź.
To być może powinniśmy zrobić seminarium.
Ale zostawmy, nie rozmawiajmy o wypowiedzi pani Engelking, porozmawiajmy o naszych poglądach.
O co chodzi? Jednak te ludobójstwa były inne ze względu na skalę i masowość. To znaczy eksterminacja Żydów osiągała dużo większą skalę, była dużo bardziej przygotowana w taki biurokratyczny, przemysłowy sposób. I rzeczywiście Żydzi byli ludźmi wyjętymi całkowicie spod prawa. Byli umieszczani w zamkniętych dzielnicach, byli eksterminowani zbadani bardzo systematycznie. Polacy byli ofiarą ludobójstwa także na różne sposoby. Elity, była to bardzo brutalna okupacja, były też przesiedlenia i tak dalej, i tak dalej. Jednak jak popatrzymy na sytuację Żydów, ich osamotnienie w tym i taka koncentracja hitlerowców na tym, żeby dokonać eksterminacji, była większa. I teraz jest pytanie oczywiście, czy Polaków nie czekał ten los? Nie wiemy, być może też czekał ich w przyszłości.
Istnieje wiele przesłanek, tak? Natomiast bardzo konkretnych w kontekście planów, no chociażby to, co widzieliśmy na Zamojszczyźnie, tak? Przynajmniej całkowitego wynarodowienia. Okej, okay, ale Żydzi mieli gorzej niż Polacy. Polacy mieli strasznie, a Żydzi mieli jeszcze straszniej. Jeżeli taka jest pana teza, to ja się z nią w pełni zgadzam. Ale no, pan na przykład przedstawił takie głośne na Twitterze przynajmniej wyliczenie, gdzie pan policzył drzewka sprawiedliwych wśród narodów świata odnośnie populacji w 39. No i panu wyszło, że tam Holendrów było 0,067%, Polaków 0,020% i że Polacy są dopiero czwarci w kolejności. Bez sensu to było, panie pośle.
Nie, nie było bez sensu.
To już panu tłumaczę, dlaczego to było bez sensu. Było to bez sensu po pierwsze dlatego, że 1/3 Polaków nie była Polakami. Po drugie, że do tego społeczności polskiej, którą pan policzył, liczyła się również społeczność żydowska. Więc jeżeli pan to odejmie, to już panu wychodzi nie 0,20, tylko
panie
pewnie 0,30.
I teraz też i nie zrobiłem czegoś, co byłoby jeszcze mocniejsze, ale już się powstrzymałem.
Nie, no, ja zgadzam się, że zawsze można pójść w ostrzejszą demagogię.
Można było odnieść tę liczbę do ludzi, którzy byli Żydami i mieszkali w Polsce. Wtedy te proporcje byłyby jeszcze bardziej zachwiane na niekorzyść Polski. No niekorzyść, bo większość osób uratowanych przez Sprawiedliwych wśród Narodów Świata to byli znajomi. 50% to byli znajomi. Ludzie, których po prostu znajomi ukryli przed hitlerowcami. Więc ze względu na rozmiary tej żydowskiej populacji w Polsce, dlatego jest tych drzewek 7 tysięcy, co nie znaczy, że udział uratowanych w populacji był większy niż w innych krajach.
Panie pośle, ja panu powiem, dlaczego jest tak mało tych drzewek. Bo moja rodzina to przechodziła, no, tam mniej więcej 5 lat temu brat mojego dziadka ma drzewko. I tak naprawdę uzyskanie tego drzewka graniczy z cudem, bo po prostu jest bardzo silne dowody, których z reguły nie ma. Akurat w tym przypadku był zapis czy nagranie Żydówki, która po prostu okazało się po latach, że było w Stanach Zjednoczonych. Osoba uratowana nagrała po prostu opowieść o naszej rodzinie, można powiedzieć. W wyniku tego był niezbity dowód. Z reguły takich niezbitych dowodów nie ma. Ci ludzie potem ginęli, a bardzo często ci ludzie ratowani ginęli pomimo tego. Tych drzewek powinny być tak naprawdę
dzisiaj dostają też medale.
No, dodajmy, że drzewek jest 7 tysięcy z 27 tysięcy.
Tak, ale dlaczego w ogóle zrobił się taki raban?
Bo pan zdeprecjonuje gigantyczną ofiarę Polaków.
Zupełnie nie zgadzam.
No, mam tego świadomość.
Jest tak, że dlaczego w ogóle o tym dyskutujemy? Przede wszystkim w kontekście tego, że wskazywanie na liczbę drzewek ma być dowodem na to, że Polacy masowo pomagali Żydom. Mówi się, mamy najwięcej drzewek w Yad Vashem. To znaczy, że najbardziej pomagaliśmy Żydom ze wszystkich narodów. No nie. Bo trzeba to odnieść do kontekstu.
Kontekst jest taki, że w Holandii, którą pan postawił jako pierwszą, jaka kara groziła w Holandii?
Bo nie mogę dojść do tego, momentu, kulminacja. O który mi chodzi. Oprócz Polaków, którzy bohatersko i naprawdę z narażeniem życia, to jest jasne, pomagali Żydom, byli także inni Polacy, którzy na Żydów donosili, którzy Żydów denuncjowali, którzy Żydów zabijali nawet. O tym nie chcemy pamiętać. Kiedyś jeszcze jakiś rok temu miałem innego tweeta, który wzbudził też wielkie emocje. Podałem dwie liczby. Prawdopodobną maksymalną liczbę ocalonych i prawdopodobną maksymalną liczbę zabitych Żydów przez Polaków. Ta liczba zabitych jest dwukrotnie większa.
Podał pan dane szacunkowe.
Maksymalne szacunki i jednych, i drugich, i ocalonych, i zabitych. Nie możemy pamięci o Holokauście budować.
Panie doktorze, ja mogę podać. No więc jeżeli mamy nie budować na nieprawdzie, to jedna uwaga do tego pierwszego pada tweeta. Podał pan rzeczywiście wysoką liczbę w Holandii. Dla przypomnienia, w Holandii groziło za ukrywanie Żydów więzienie. Czasami nawet bardzo wysoka kara. w najgorszych, kara pieniężna. W najgorszych przypadkach rzeczywiście zdarzały się przypadki, ale one były stosunkowo nieliczne, gdzie ktoś wreszcie w końcu trafił do obozu koncentracyjnego. Nie wiem, czy jest przypadek rozstrzelania czy powieszenia za ukrywanie Żydów na terenie całej Holandii, gdzie rzeczywiście jak na zachód ruch oporu był stosunkowo aktywny. W Polsce rozstrzeliwano, palono, wieszano rodziny razem, wieszano za to całe rodziny. Rodzina Ulmów to jest nie jedyny przypadek. Palono wsie. Nie wydaje się panu, że w związku z tym ten argument był skrajnie demagogiczny?
Nie był, bo tak naprawdę oczywiście możemy długo rozmawiać na temat ratowania Żydów. Chodzi o to, jak my patrzymy na naszą historię II wojny światowej i jak wyglądają stosunki polsko-żydowskie przez pryzmat tej historii. My mamy tendencję, zwłaszcza obecna władza, do tego, żeby tę historię pudrować, żeby ją osładzać, żeby pokazywać, że w zasadzie Polacy jednoznacznie zdali egzamin, kiedy był Holokaust i w zasadzie byli braćmi z Żydami, stali z nimi ramię w ramię. To nie jest prawda.
Tak, było bardzo dużo niedobrych ludzi, jak zawsze w ekstremalnych warunkach. Jeżeli przejdziemy się tu po osiedlach dookoła, to będzie być może przyszły święty, ale też paru złodziei mieszka w pobliżu. Natomiast tak jest w każdym społeczeństwie, natomiast nie zmienia faktu, że co do drugich liczb, o których pan mówił, tych 100 i 200 tysięcy, bo pan wspomina o tym, to są liczby wyssane z palca. To są liczby wyssane z palca przez historyków.
To są szacunki, ale to można
ale jakie szacunki?
Znaczy,
to są szacunki odnoszące się, jedna metoda, to jest metoda pana Grabowskiego, który dokonał takiej redukcji. Ile osób uciekło z get, ile przetrwało i tak dalej. To są liczby kompletnie niewiarygodne ze względu na to, że tak naprawdę nie wiadomo, ile osób Niemcy zabili w rozmaitych dołach. My nie jesteśmy dzisiaj w stanie oszacować tego, ilu Żydów Polacy zabili, ilu Żydów Polacy uratowali. To są rzeczy, nie, których możemy, absolutnie nie jesteśmy w stanie oszacować. Bardzo często metodą jest przerzucanie lokalnych studiów terenowych, rzutowanie na całość. I w ten sposób, nazwijmy to umownie, i my, i wy możemy uzyskać fantastyczne dla nas wyniki. Natomiast generalnie rzecz biorąc, tego nie wiemy. Wiemy, że jedna i druga liczba jest na pewno stosunkowo duża, bo są to dziesiątki tysięcy, jeżeli nie więcej. Mówię z jednej strony o osobach, które zostały wydane, i osobach, które zostały uratowane. Samych drzewek w Jadwaszem jest 7 tysięcy i to jest jedna z niewielu liczb, które mamy bardzo skonkretyzowane. Natomiast należy uwzględnić pewne konteksty, których pan nie uwzględnia. Po pierwsze, że państwo polskie, podobnie jak wszystkie struktury podziemne, wszystkie, żadna z nich nie namawiała do szmalcownictwa, do wydawania Żydów i tak dalej. Łącznie z podziemiem narodowym. Podziemie narodowe funkcjonowało w ramach struktury akowskiej przez większość czasu, proszę pamiętać, a wskazówki...
Jest dużo przykładów morderstw na Żyda.
Podobnie w przypadku Gwardii Ludowej. Nazwisko Korczyńskiego przypominam.
To dowodzi moich tez. I jest, panie redaktorze, bo tak to możemy się przerzucać tymi faktami.
No nie, ale pan się odwołuje do liczb. Liczby są ważne.
Liczby są ważne i liczby są wzięte od poważnych naukowców, którzy zajmują się badaniem.
Którzy nimi manipulują.
Manipulują, ale to samo można powiedzieć o prawicowych, że manipulują.
Ale ja właśnie mówię, że liczby są nieznane, a nie mówię, że milion Polaków pomagało, a tylko jeden wydawał.
No i właśnie, i świetnie by było, gdyby naukowcy mogli swobodnie badać to, jak wyglądał Holokaust, a dzisiaj nie mogą. Bo dzisiaj ktoś, kto wychodzi i mówi o swoich badaniach, Engelking powiedział o swoich badaniach, Żydzi mieli poczucie osamotnienia, Żydzi mieli poczucie, że Polacy im nie pomagają, są zupełnie obojętni na ich tragedię.
No i co jej się stało? Do więzienia ją wsadzili? No jest dzieje? Bohaterką TVN, wychodzi, Gazety nie, Wyborczej?
Nie, przepraszam. Jest atakowana. Dzisiaj widziałem, że jakaś prawicowa publicystka wyciąga, że była żoną Michała Boniego, który był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa.
No bo była.
To jest nagonka. I ja mam też takie poczucie. Ja mam twardą skórę, grubą, naprawdę. Ale to, co się działo po tych tweetach, miało charakter nagonki. I czas Czarnek i Morawiecki wzięli udział w nagonce na Engelking i straszenie, że cała jest... instytucja zostanie pozbawiona kasy, bo Engelking powiedział o swoich badaniach, to jest,
nie, to jest, tak,
to
że
jest
jak...
złamanie liberalnego minimum.
A dobrze, a nie jest, tak, a nie jest tak, że jak was krytykują, to jest złamanie minimalnego, liberalnego minimum i atak i nagonka i szczujnia, a jeżeli wy atakujecie kogoś, to jest w porządku, to jest prawo do krytyki, prawo do dyskusji, wolność słowa.
No ale kogo krytykujemy teraz? No, znaczy, niech pan poda, panie redaktorze, przykład. No też trochę inaczej no, jest
przepraszam,
z politykami, na przykład, którzy są w opozycji i tych, którzy rządzą pieniędzmi na instytucje.
No przepraszam, a wy z prawicową profesurą się obchodzicie delikatnie jak z jajeczkiem, podobnie jak z rządzącymi, jak z prawicową publicystyką i tak dalej. No w Polsce dyskusja jest bardzo ostra. Jeżeli ktoś głosi ostre, bardzo radykalne tezy, często moim zdaniem krzywdzące zresztą tezy, to musi się liczyć z tym, że będzie poddany ostrej krytyce. Ja jestem poddawany ostrej krytyce i pan jest poddawany ostrej krytyce i z tym, szczerze mówiąc, przyzna pan sobie, całkiem sprawnie żyjemy i radzimy. Często jest to w przypadku nas obydwu krytyka idąca daleko albo niesprawiedliwa. Ale takie krzyczenie, krytykują mnie, nie wolno, to jest zamach na moją wolność, to jest zamach na wolność słowa, tak naprawdę tknie mi za mordyzmem.
Tylko czymś zupełnie innym jest krytyka, ja do niej jestem przyzwyczajony, tak? Krytyka za poglądy, mówienie, że jestem ruskim agentem, niemieckim agentem, von Zadon i tak dalej. Do tego jestem przyzwyczajony. Natomiast zupełnie czymś innym, bo też jestem teraz politykiem, ale zupełnie czymś innym jest krytyka naukowca i mówienie o tym, że cała instytucja odpowiedzialność zbiorową poniesie za jego słowa, za to, że był, miał taką czelność, żeby opowiedzieć o swoich badaniach. No nie, no czegoś takiego nie można tolerować. To jest przekroczenie czerwonych linii. Naprawdę.
Dobrze, ja liczę
tak samo jak instytucje, które mówią na przykład tak, Rada Mediów Narodowych te kary narzuca, że tutaj ukarają TVN maksymalną karą, bo nie można przecież obrażać Polski. No to nie jest obrażanie Polski. I prezentowanie swoich badań.
Ja liczę na to, że w drugą stronę też u pana będzie, panie doktorze, to działało. Natomiast chciałem przejść jeszcze do spraw bardzo bieżących. Wiadomo, że jest pan no, bardzo proeuropejskim, w sensie unijno-europejskim europosłem. Tak się pan deklaruje. Nie jest pan rozczarowany z tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o dzisiejszą Unię Europejską. Mówię o kompletnym niesolidaryzmie ze strony Niemiec, Macrona, że to wszystko, ten cały wasz taki koncept, gdzie ta flaga unijna może miała być nawet przyćmiewać trochę biało-czerwoną, się sypie i ona się okazuje taka mocno porwana i zmurszała.
Tutaj też dzisiaj same wielkie tematy ruszamy.
Nie, to wielki program, więc wielkie tematy.
Ale na szczęście mamy trochę czasu. Jeżeli ktoś powiedziałby mi, że Unia Europejska solidarnie będzie nakładać sankcje na Rosję, że Unia Europejska potępi zbrodnie wojenne i będzie się domagała zbadania zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości w Buczy. Jeżeli by ktoś mi powiedział, że będzie wspólny europejski program produkcji amunicji dla Ukrainy, gdyby mi to ktoś powiedział w 2021 pod koniec, to prawdopodobnie bym nie uwierzył, że zamrożone będą aktywa rosyjskie w europejskich bankach. Prawdopodobnie bym nie uwierzył. To wszystko się stało.
To czemu prezydent Zełenski tak nisko ocenia aktywność Niemiec, ale też słabo ocenia aktywność Francji? Nie ma tej wiedzy, którą pan ma?
Prezydent Zełenski walczy o to, żeby jego naród przetrwał. Rozumiem jego rozgoryczenie, chciałby więcej pomocy, chciałby większego zaangażowania. Myślę, że chciałby go od wszystkich. Zresztą no, ze strony ukraińskiej padały wezwania do tego, żeby po prostu NATO pojawiło się na Ukrainie i wziął udział w tej wojnie. Nie, to pamiętamy to i były apele o to, żeby zamknąć niebo, to znaczy, żeby
no dobra, a nie widzi pan...
natowskie samoloty latały nad Ukrainą i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj
a nie widzi pan, dwuznacznej postawy Niemiec, niechęci Scholza do wysyłania czołgów, tego co tej dziwacznej labiractwa Macrona. Ile razy Macron dzwonił do Putina i co z tych telefonów wynikło? Dzwonił tuż przed Buczą.
Tak, ale z tego można wyciągnąć zupełnie inny wniosek niż ten, do którego pan redaktor mnie namawia, to znaczy, że Unia Europejska nie działa. No nie.
Tam no, działa kiepsko.
I myślę sobie o tym, jaki przekaz płynie od Ursuli von der Leyen, która jest szefową komisji, i jaki przekaz płynie od Macrona. Znaczy, przekaz Ursuli von der Leyen jest dużo bardziej proukraiński, dużo mocniejszy, dużo bardziej konsekwentny, jeżeli chodzi o obronę autonomii Ukrainy, niż przekaz Macrona. To znaczy, ale... jeżeli jest jakaś odpowiedź na problemy podziału w Europie, to jest to raczej więcej
Ukrainy. Okej, a nie ma pan wrażenia, że tak naprawdę Unia Europejska miała być silna siłą swoich państw, które może nie w przypadku każdej pierdoły, jak się tego wymaga, mają mówić jednym głosem, ponieważ okazuje się, że one w sprawie każdej drobnego detalu prawnego mają się unifikować i mówić jednym głosem, a w sprawie kluczowej, jak zagrożenie no, tuż za granicą i tak naprawdę kwestia i humanitarna, i geopolityczna, geostrategiczna, kluczowa od bardzo wielu lat, właściwie od powstania Unii Europejskiej, w tej sprawie nie potrafią mówić jednym głosem. To miała sprawiać Unia Europejska, jak dla mnie, żeby w tej kluczowej sprawie ta kontynuatorka Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali powiedziała coś jednym głosem: w tym przypadku stoimy za wami, przede wszystkim za Polakami, których przyłączyliśmy, którzy są przy granicy, tak? Ale też za Słowakami i za Ukraińcami, którzy są potencjalnymi członkami Unii Europejskiej. I w tej sytuacji te wszystkie kraje nie potrafią się zjednoczyć. No to co to za zjednoczenie?
Coś, co rozbija europejską spójność, nie jest tylko postawa Niemiec i Francji. O wiele gorszą rolę odgrywa tu Orban.
No ale jakie ma znaczenie?
Ma znaczenie, bo jak mówimy o podziałach w Unii, no to Orban jest najbardziej prorosyjskim politykiem. Tak, tylko... A na nim była oparta bardzo długo strategia polityki zagranicznej polskiego rządu w Unii Europejskiej.
Węgry to jest pół Bawarii.
No, ale niezależnie od tego są niezależnym państwem. Są w Radzie Unii Europejskiej, mają coś do powiedzenia i też wytwarzają pewną atmosferę. Czasami jest tak,
i to Scholz i Macron ulegają Orbanowi.
Że ci w Niemczech, którzy są dużo bardziej prorosyjscy, grają Węgrami też. To też o tym powiedzmy. Znaczy tam to jest bardziej skomplikowana gra, która się toczy. Natomiast ja patrzę na to, co się dzieje po wojnie i też po kryzysie, jako na proces. Unia Europejska mogłaby nic nie robić, mogłaby nie stworzyć funduszu odbudowy, na który
zawsze może być gorzej.
Mogłaby kompletnie nie mieć zdania, jeżeli chodzi o Ukrainę. Mogłaby prowadzić zupełnie tak bilateralną politykę, każdy kraj osobno, a jednak tak się nie dzieje. I sankcje, i plan, i dostarczanie broni, i produkcja amunicji i tak dalej. Więc jest to jakiś proces unifikacji i w tym procesie rzeczywiście Polska powinna odgrywać dużą rolę, siedzieć przy stole. I myślę, że takie grillowanie Niemców przy każdej możliwej okazji nie jest najlepszą strategią, bo oni się też trochę... immunizują się na to, po prostu już machają ręką i przestają się przejmować. Więc ja tak patrzę na to, że Unia Europejska staje się podmiotem politycznym w coraz większym stopniu. I jak teraz byli w Krakowie europejscy socjaliści i demokraci, ten drugi największy klub w Parlamencie Europejskim, przewodnicząca Iracha Garcia Perez w przemówieniu głównie mówiła o Ukrainie, o pomocy, o uchodźcach, o tym, że musimy być solidarni. Więc tutaj naprawdę coś się dzieje, a ona jest z Hiszpanii. Tak? Z Hiszpanii. Gdzie Hiszpania, gdzie Ukraina? No,
a co powiedział Hamlet? Słowa.
No nie. Tu się nie zgadzam. Jednak Unia coś robi. Unia staje za Ukrainą. Unia stara się wypracować wspólną politykę. Myślę, że gdyby rządziła inna ekipa, taka, która jest bardziej, powiedzmy, dyplomacji uprawia za pomocą podkładania bomb co chwilę pod wspólnotę europejską, to mielibyśmy też lepsze efekty tego procesu. Procesu jednoczenia się Unii i też wypracowania wspólnego stanowiska wobec Ukrainy.
Nie mam przekonania co do tej skuteczności Unii w tej sprawie, ale jeszcze na koniec zadam panu krótkie pytanie, które zadaliśmy państwu na czacie na samym początku. Zadamy je też naszemu gościowi. Czy Rosja mogła zainscenizować atak na Kreml? No w ogóle to pytanie, tak szczerze mówiąc, czy zainscenizowała, czy nie, panie pośle? Jak pan uważa?
Nie byłbym zszokowany, gdyby się tak stało. Okay. Przyznaję, że Putin pewnie szuka szuka każdego sposobu, żeby zdelegitymizować Ukraińców i Zeleńskiego, więc wszystko jest możliwe. Tutaj to, niczego nie wykluczam.
To w tej sprawie zgadza się z panem 92% naszych respondentów.
Uf, wreszcie nie jestem tym potworem, który bez przerwy przeciwko Polakom
Nawet ja się w tej sprawie zgadzam. Natomiast nie zgadza się 8% z państwa, którzy żeście się wypowiedzieli w tej sądzie. Ja dziękuję serdecznie mojemu gościowi. Gościem był Maciej Gdula. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
serdecznie państwu. Na jutro zaprasza Jacek Prusinowski, jeśli się nie mylę, również na 18. Zapraszam serdecznie w jego imieniu, a w swoim imieniu zapraszam za tydzień. Do widzenia.
Masterton, Katarzyna Bomba, Remigiusz Nus i wielu innych. W strefie spotkaj autora, masz ich na wyciągnięcie ręki. Targi książki i mediów Vivero. Już od 18 do 21 maja na PGE Narodowym w Warszawie. Jedyne takie połączenie tradycyjnych książek i najnowocześniejszych form przekazu. Zarezerwuj czas i już teraz kup bilet na targivivero.pl lub tobilet.pl.